Banał. Słuchasz najbardziej banalnego podcastu na świecie.
Mamy w sobie bardzo dużo lęku i strachu wpojonego przez całe społeczeństwo, przez bliskich, rodzinę, otoczenie i sami to chłoniemy, wbijamy w to siebie. A jednym z tych jest: nie zasługuję na miłość. Nikt mnie nie pokocha. I tak z ręką na sercu powiedz, czy tak do siebie oczywiście, bo po co komuś innemu. Czy zasługujesz na miłość? Czy nawet jeżeli to sobie mówisz, to w to wierzysz? Czy bardziej wgrzyta w tobie takie przekonanie: nikt mnie nie pokocha. Przecież jakim ja jestem? Jestem głęboko złą osobą. Nie fajną. I nie złą koniecznie w rozumieniu bycia złym człowiekiem, który wyrządza krzywdę, ale złą w wyznaczeniu nieadekwatną, nieprzystosowaną, nieatrakcyjną. Że kłębi się w tobie coś, jakieś bagno, błoto, w którym się wnętrze twoje tapla. Czy to jest może autentyczna wiara? Tak, zasługuje na miłość. Wreszcie nauczono nas, żebyśmy byli dzielący się i w ogóle dobrzy dla innych. Podziel się z tą osobą, podziel się z tamtą. Bądź dobry, nie? Dziel się. A każdy inny przejaw niedzielenia się, bądź stawiania granicy, mówienia o sobie, myślenia o sobie dobrze, stawiania siebie na pierwszym miejscu jest przejawem narcyzmu, egoizmu, samolubności, wszystkiego co najgorsze. Tak nam powiedziano, nie? Przynajmniej mi tak wokół powtarzano, że powinienem się skupiać na innych przede wszystkim, a ja jestem na drugim miejscu, żeby inni dobrze się czuli. Super, żeby inni w moim towarzystwie dobrze się czuli. Ale jeżeli ja się nie czuję dobrze, ja nie czuję się dobrze ze sobą, to jak inni mają poczuć się wokół mnie dobrze? Niemożliwe. Jak ktoś ma dostać ode mnie miłość, kiedy ja w sobie tej miłości nie mam? Za krzty. Tli się we mnie ziarno nienawiści, do siebie samego, podlewane ciągle. I rośnie ta roślina nienawiści, ona się rozwija. No bo gdy ziarno się podlewa, ono rośnie. Szczególnie, kiedy jest na podatnym gruncie. Więc łatwiej jest wtedy nienawidzić drugiego człowieka, niż kochać. Bo najpierw, żeby coś dostać, trzeba dać. Żeby urosło, trzeba zasadzić, czyli włożyć energię. Ale zanim do tego dawania miłości przejdę, to tak sobie zastanawiam się, zobaczcie, jak nauczono nas miłości, zarówno poprzez popkulturę, jak i religię, jak i też przez inne rzeczy, które nas otaczają. Miłość się ujawi jako czymś, że można kochać bardzo ograniczoną liczbę osób, na przykład swojego partnera, żonę, męża, dzieci bądź rodziców, psa. Coraz częściej. Bo to taka bezwarunkowa miłość, w której pies przyjdzie, pomerda ogonem i jest zawsze wdzięczny. Lubimy to. Brakuje nam tego w ludziach. Ale często my sami tacy nie jesteśmy i dlatego trochę nam brakuje tego w ludziach, bo my też nie jesteśmy w stanie tej bezinteresownej, pełnej miłości, jaką pies czy kot nam daje. A z reguły przynajmniej ja czułem to w psie. Z kotami jakoś nigdy nie miałem kota. Więc nie wiem. I nauczono nas, że tak naprawdę można kochać albo swoich rodziców, mamę, tatę, choć często jest tak, że jeden z rodziców bardziej zabiega o miłość swojego dziecka, wręcz karze, jeżeli nie dostaje tej miłości, zaczyna się jakiś rodzaj walki pomiędzy rodzicami o to, kogo będzie dziecko bardziej kochać. No bo rodzic też jest taką osobą, jak każdy z nas, w sensie też chce zakarmić swoje ego, a to jest karmiące ego. Wiele z nas osób, ja też czuję się czysto malutki, że ktoś uranił moje ego. Powiedział, że mam brzydkie włosy. To tak jakby mówił o mnie. Powiedział, że mam zmanierowany głos. To tak jakby atakował mnie. Poczucie mojej mniejszości od razu, by dokopać mu, może coś mu zrobić, może coś. Ale z drugiej strony myślę, ej, to nie o mnie. On atakuje tylko moje ego, a moje ego chce się bronić, bo czuję się malutkie. Ja wewnątrz jestem tym malutkim, maluteńkim człowieczkiem. I potem my się uczymy, że możemy kochać tylko bardzo ograniczoną liczbę osób. A tak naprawdę wręcz jedną osobę. Potem spiera się to do tego, że możemy kochać tylko swojego partnera, ewentualnie dzieci. A zapominamy o tym, że tak naprawdę miłość może być do wszystkiego, do każdego. Oczywiście rozumiana w różny sposób, no bo kurde, czy przecież ja muszę każdego tak samo kochać? Ja mogę darować miłością, jakimś takim dobrym współczuciem, wybaczeniem, każdą istotę, każdego człowieka, ale nawet przecież rośliny i zwierzęta. To, że kocham swoją partnerkę, nie znaczy, że nie muszę darzyć miłością, nie wiem, kogoś, kogo poznam, ale to nie znaczy, że to jest miłość romantyczna prowadząca do fikumiku i już w koszyku, nie? I tym podobnych rzeczy. To są dwie różne rzeczy. I potem my się w tej miłości zaborczo zamykamy, że jeżeli zwrócisz uwagę na inną osobę niż twój partner, partnerka, to albo on jest zazdrosny ona, albo ty masz poczucie winy, że ktoś ci się podoba w jakimś sensie. I nie chodzi nawet w sensie seksualnym pociągania, tylko po prostu. Jest to ciekawa osoba, chcesz porozmawiać, ale nic, do niczego jakby to ma nie prowadzić. Po prostu lubisz tę osobę, darzysz rodzajem miłości, współczucia, wybaczenia. I już partner może czuć się zagrożony przez to, że jego właśnie ego zostało zaatakowane i poczuł się malutki. Któż z nas tak się nie poczuł? Pamiętam, że jak czułem się wewnętrznie bardzo niepewny siebie, taki niezasługujący na miłość, to jeżeli jakakolwiek kobieta zwróciła na mnie uwagę, to myślałem, że to jest jak złapanie Pana Boga za nogi i to jest już coś wyjątkowego, niekończącego się. W sensie, że powinienem zrobić wszystko, żeby jej nie stracić. To wydaje się dobre, ale to bardzo egoistyczne, wynikające ze strachu, że każde odrzucenie czy spojrzenie na nią, na kogoś innego i rozmowa z innym facetem będzie ujmą dla mnie, że ja już nie jestem tym jedynym, wyjątkowym, najlepszym. A przecież to wcale o tym nie świadczy. Bardzo bolące uczucie, które więzi zarówno mnie, jak i partnerkę więziło. Bo ja byłem zazdrosny, ja byłem zaborczy, wręcz nie pozwalałem jej w jakiś sposób porozmawiać dłużej z kimś, kogo uważałem za atrakcyjniejszego ode mnie. Szczególnie mówimy tu o innych osobach tej samej płci, co ja. Powiedziałem ciekawie, zamiast mężczyźnie, bo w sumie to wtedy nie byliśmy mężczyznami, tylko dopiero z dziewiczym wąsikiem, chłopaczkami w liceum czy na początku studiów. Choć nadal mam dziewiczy wąsik, może się wiele nie zmieniło. Najzabawniejsze w tym jest to, że to zazdroszczenie zarówno kuło we mnie, jak i w moją dziewczynę. Czyli tak naprawdę każdy obrywał. To nie było nic, co jest win-win. A tak naprawdę, gdybym darzył miłością zarówno ją, siebie, tamtę osobę, z którą rozmawia, to nie miałbym powodu do zazdrości, bo właściwie po co? Jeżeli dobrze ona się bawi, rozmawiając z tą osobą, spędzając czas w danym momencie i nikt tu nie mówi o łamaniu ustalonych zasad w związku, każdy może mieć je inne, tylko po prostu cieszy się, śmieje się, rozbawia, to ja też powinienem się cieszyć. Osoba, którą darzę miłością, cieszy się, czyli ja też się cieszę i wszyscy wzrastamy w tym. Jeżeli oczywiście pewnie boisz się, na przykład jeżeli więzi cię to, że masz dużo w sobie zazdrości, że a jak mnie zdradzi, nie powstrzymasz nikogo przed zdradzeniem ciebie. To nie jest to tobie wtedy. Jeżeli ta osoba cię zdradzi, boli. Nigdy tego nie doświadczyłem, a przynajmniej nie jestem świadom tego, żebym doświadczył. To na pewno boli. To jest coś, co wyżera. Ale co możesz na to poradzić? Jeżeli ktoś będzie chciał to zrobić, to i tak zrobi. W sumie no, to nie jest naprawdę trudnego nic. Zdrada jest bardzo prosta tak naprawdę. Właściwie seks i w ogóle to jest najprostsza właściwie czynność na świecie praktycznie. Może jedzenie jest prostsze, oddychanie, ale to są wszystko bardzo proste rzeczy. A więżąc drugą osobę, tak naprawdę zamykamy się na miłość. Często wynika to z braku miłości w sobie. Do siebie przede wszystkim. Bo osoba, która siebie kocha, ceni, ufa sobie, ufa też innym. Kocha innych. I jest w stanie wybaczać, ale nie chodzi mi o wybaczanie rzeczy, że trzeba wybaczać zdradę. Tylko wybaczamy sobie nawzajem te zwykłe, drobne, ludzkie pomyłki, nieścisłości, czasem wybuchy, striggerowanie, jakieś powiedzenie jakiejś głupoty, że nie wiedziałem, co chcę powiedzieć, więc tak zapiałem. Śmieszne. Że czasami się takie blokady włączają i zaczynam dziwne. My w sobie po prostu tej miłości nie wzbudzamy, ją blokujemy. Bo tylko można kochać jedną osobę i ta osoba musi z nawiązką nas kochać. Od razu oczekujemy. Miłość, która wiąże się z oczekiwaniem. Ja ci dam, ale ty mi oddaj natychmiast. Tylko, że to, co my dajemy często jest substytutem miłości jakąś, wiecie, to jest trochę jak wyrób czekoladopodobny. Dajemy komuś wyrób czekoladopodobny, ale oczekujemy w zamian, że dostaniemy najlepszą szwajcarską czekoladę, taką no zajebistą za 20 euro za ten, za no, za tabliczkę, nie? Może się czasem udać, ale jak tamta osoba się szczai, to będzie bardzo zawiedziona i się wycofa, więc ten, kto rozdaje tabliczki szwajcarskiej czekolady najlepszej próby ze złotem w środku, przestanie ci ją dawać i po prostu znajdzie kogoś, kto też da coś mu równie fajnego. I można powiedzieć, ale to samolubne, egoistyczne, jak transakcja, jak handel. No nie do końca. No bo czy ty, mając dużo, nawet dając bezinteresownie, chcesz być traktowany tak niefajnie? I co innego jest dawać wszystko, co się ma? Bezinteresownie, ale co innego jest dawać ochłapy i oczekiwać cudów, oczekiwać tego, że dostanie się coś najpiękniejszego na świecie. To się raczej tak nie zdarza. A dlaczego my tak naprawdę nie mamy w sobie miłości i nie wierzymy w to? Bo to jest bardzo bolesne doświadczenie, kurde, czuć się tak pozbawionym miłości. Żyć w przekonaniu, że się na nią nie zasługuje i nigdy nie spotka się. Bo prowadzi to do desperacji, prowadzi to do czarnych myśli, ale też przede wszystkim do podejmowania takich dziwnych kroków w miłości, popadania w obsesję. W momencie, w którym nie wierzyłem, że ja zasługuję, to prowadziło mnie do takiego głębokiego przekonania, że ja muszę udowodnić wręcz wszystkim, że nie zasługuję na tę miłość. Czyli nawet jak ktoś zwrócił uwagę na mnie, jakaś dziewczyna, kobieta, powiedziała mi, że jestem ładny, przystojny, ciekawy, interesujący, bądź po prostu dłużej chciała ze mną rozmawiać, to myślałem, że może ze mnie żartuje, może jej się coś pomyliło, a może po prostu z koleżankami sobie robił jaja i po prostu znalazło jakiegoś kolesia, którego można sobie pożartować, zabić czas. Nie jest to nic poważnego, nie jest to prawdą, co ona mówi. Więc potem się zaczynają takie udowadnianie tego. Zobacz, ja jestem głupi, takie pisanie jakichś rzeczy. No wiesz, ja może nie jestem najciekawszy, ale bardzo się cieszę, że ze mną rozmawiasz. Czyli już dawanie się w pozycji kogoś, kto po prostu żebrze. O miłość, o spojrzenie, o akceptację, o uwagę przede wszystkim. Że jesteś kimś, kto żebrze. Jest w stanie paść na kolana bez w ogóle szacunku do siebie przed drugą osobą, jakby była posągiem, Bogiem, jakimś kimś niesamowitym. Nikt z nas nie jest posągiem, Bogiem. Jesteśmy ludźmi. Nie padajmy przed sobą na kolana w tym znaczeniu takim uniżenia, bo po co? Skoro jesteśmy, mówi się nam równie, ale tak się nie czujemy. I prowadzi też do takiego nieufania innym. Bo nie ufam sobie. Jeżeli nie kocha się siebie, to nie ufa się sobie. Nie ma się zaufania do siebie, to nie ma i do innych. A ciężko jest zbudować jakąkolwiek dobrą relację bez zaufania wzajemnego. No bo jak mam coś powierzyć drugiej osobie, albo otworzyć się przed nią, zdjąć swoją maskę, jeżeli jej nie ufam? Wtedy kłębią się w głowie myśli, a jak ona mnie zdradzi, a jak ona mnie oszuka, a jak wyjawi moje sekrety, a jak zacznie się ze mnie śmiać, a jak pomyśli, że jestem głupi, głupia. Natomiast gdy się ufa sobie, to jest się w stanie wyczuć, komu ufać. I wiesz, że jak komuś zaufasz autentycznie, a nie z desperacji, czy zaufanie i dzielenie się rzeczami wynika bardziej z strachu, podzielę się z tą osobą, żeby ją przy sobie zatrzymać, opowiem drastyczną historię ze swego życia, żeby ona się zaangażowała, posunę się do oversharingu swoich myśli, emocji po to, żeby ktoś pomyślał, ojejku, ile ona przeszła, ile on przeszedł w życiu, jakie cierpienia go spotykają. To ma krótkie nogi. Poza tym z braku miłości ja też bardzo często sobie umniejszałem na każdy sposób w relacji z drugą osobą. I wiecznie szukałem podstępu, czy ona zaraz mnie nie zostawi. Zaraz może się skapuje i zobaczy, jaki jestem głupi tam w środku i taki kompletnie nieciekawy, nudny i w ogóle najgorszy. Więc prowadziło to do nakładania kolejnych masek, udawania, kłamania i bycia... Naprawdę, jak sobie aż zakręciłem, ci co nie oglądają cię wideo, to aż sobie zakręciłem tak wokół głowy, jakbym coś mi strzeliło do głowy, bo to trochę do takiego rodzaju wariactwa prowadzi tak naprawdę. A masakra. No ale cóż, tacy bywamy, tacy jesteśmy. Ktoś nam to zaprogramował w jakiś sposób. I przez to jakoś jest tak, że potem ciężko jest porzucić tą swoją tożsamość ofiary, tożsamość tego, że się nie zasługuje na miłość, bo jest to takie wręcz wyznamienne, wyjątkowe. Jestem taki wyjątkowy, bo nikt mnie nie rozumie i każdy chce, nie jest w stanie mnie pokochać, bo ja przeżywam takie wewnętrzne katusze, jestem Werterem i w ogóle jestem... Ojejku, jak mi źle. No, tak sobie myślałem. Z dystansu jest to zabawne. Kiedy jest się w tym stanie, to nie ma powodu do śmiechu. Ale paradoksem jest to, że kiedy my się zaczynamy śmiać z tego, sami z siebie, autentycznie, to jak wiele emocji puszcza, jak to wszystko wydaje się absurdalne i takie, come on! I naprawdę polecam się śmiać, tańczyć. Życie jest jak taniec, takie udane życie, nie? Do którego chciałbym dążyć, nie wiem, czy mi się kiedykolwiek uda, że tańczysz, ale z taką radością, nie przejmujesz się tym, jak ludzie patrzą, nie przejmujesz się, czy twoje ruchy są dobre, tylko chcesz kręcić biodrami, kręcisz biodrami i pełnym sobą czujesz radość, nie? Takie nieskrępowane ruchy. I kiedy się wywalasz na tym parkiecie, bo ruchy zaczęły być zbyt obsesyjne jakieś w ogóle, albo po prostu było ślisko, bo zaczął padać deszcz, to się śmiejesz z tej wywrotki i myślisz, okej, fajnie, teraz leżę, wstaję i tańczę dalej. Jeżeli się wywracasz i zwichniesz nadgarstek, to zaczynasz tańczyć jeszcze, ale dopiero po rekonwalescencji, A nie, że już, o, ja już nie będę tańczyć, bo zwichnąłem nadgarstek. Jezu, moje życie, mój Jezu, nic mi nie wychodzi w życiu, nie zasługuję na nic, nawet na to. No i wtedy właśnie ciężko, żeby się zasługiwało na to, bo jednak ten radosny, żeby życie było takim radosnym tańcem, w którym okej, mam zwichniętą rękę, teraz nie mogę tańczyć, ale mogę na przykład tańczyć nogą, jakby tańczę po prostu, wiecie, w tym saczeniu takiego, nie chodzi o metaforę tańca tak naprawdę, czyli takiej radości nieskrępowanej, a my wręcz przeciwnie trochę osiadamy. Jak można w sobie wzbudzić taką miłość? Tak trzeba nauczyć się tego, że kurde, wszystko się zmienia i trzeba jakiś być gotowym na porzucenie tej swojej tożsamości osoby niezdatnej do miłości. Dopuścić do siebie i zacząć odczuwać i wzbudzać sobie miłość do po prostu każdego dnia. Przestać do siebie mówić te rzeczy jak nie zasługuję, jestem brzydki, brzydka. Nie, po co? Przecież naprawdę. Mówić do siebie dobre rzeczy. I tak to jest, ktoś powie, trudne. No trudne jest zmiana swoich przekonań, myśli, ojejku, nie dam rady. Ale co jest trudniejsze? Całe życie cierpieć, być samotnym, takim męczennikiem? Czy trudniejsze jest zrobienie sobie dobrze, ale w dobry sposób i wychodzić z tego cienia do światła? Okej, będzie trudno, ale ile jest ciepła i światła przed tobą? Oj, to jest piękna rzecz, sobie wyobraź to. Światło, które na ciebie pada. To tak jak słońce, nagle jak teraz wychodzi po zimie, to jest takie, ojej. To jest to. To jest piękne wtedy. I czy fajniej byłoby z bezpieczeństwa i wygody przeżyć tej trudności, cierpieniu i smutku całe życie? Nie sądzę. Przynajmniej ja. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Napełniać się tym miłością. Pozwalać jej wchodzić. Dziękować. Współczuć. Być wdzięcznym. Wdzięcznym za to, co nas spotyka. Wzbudzać w sobie miłość. Zatrzymać się przy drzewie, dotknąć go, poczuć, jak ono żyje, bo ono w jakiś sposób żyje. Wiem, wydaje się to mistyczne, ale wiecie, poczuć, że wow, jest. Włączyć muzykę, zacząć tańczyć bez skrępowania, nie przejmując się, nie oceniając swoich ruchów. Wręcz nawet sobie pomagać, mówiąc tak, mogę odczuwać radość, bo często brak miłości to jest związane z tym, że zabito w nas poczucie radości, tego, że możesz odczuwać radość nieskrępowaną. Czy to z tańca, ze śpiewu, znowu chciałem powiedzieć ze śpiewu, z czegoś jeszcze innego. Z tego, co robisz, z seksu, z czegokolwiek. Bo jak nie ma radości, to gdzie jest miłość? Miłość jest jakimś rodzajem radości, dzieleniem się radością z drugą osobą, z innymi ludźmi. Trzeba w sobie w to wzbudzać, pozwalać odczuć, rozluźniać się, pozwalać odczuwać to sobie przede wszystkim, zacząć od siebie, żeby potem móc się z tym dzielić, bo potem to nawet nie jest takie dzielenie, że o, ja dam już swoje ostatnie okruszki i oczekuję, żeby ktoś mi te okruchy zwrócił. Bo jak się ma tego dużo w sobie, aż się wylewa ta miłość, to co za problem jest się dzielić? To jest trochę tak, jakbyś, wyobraź sobie, miała ogrom pieniędzy, niekończące się pokłady jej, to co za problemem byłoby się podzielić z kimś, kto by potrzebował, a nie miał? Żaden problem. Natomiast trudno jest się podzielić, kiedy masz ostatnie 10 zł, bo jak oddasz, to może ci zabraknąć na przeżycie i to nie będzie też dobre, nie? Bo ty będziesz musieć błagać. Medytować. No medytacja, no to jest cudowne uczucie. Odpuszczać sobie te emocje, te wszystkie rzeczy, ale przede wszystkim nauczyć sobie wybaczać. No bo my nauczyliśmy się tylko przede wszystkim winy. Poczucia winy. Jestem winny, jestem winny, jestem winny. A zamiast wybaczam sobie. Pamiętam, że miałem taki okres w życiu, w którym jak wstałem później, a miałem zawsze otwarty, wolny zawód, więc mogłem wstawać o której chciałem i wstałem na przykład o 10:00, to miałem do siebie takie wyrzuty sumienia i poczucie winy. Tak się obwiniałem, że jestem beznadziejny. Czemu ja nie potrafię wcześniej wstać? Zmarnowałem dzień. Potem co? Odnosiło to skutki odwrotne od zamierzonych. Czyli byłem mniej produktywny, bo byłem wkurzony na siebie, zły, jakiś taki naładowany negatywnymi emocjami, energią. A uważałem, że jak będę taki twardy wobec siebie, to wtedy zacznę wstawać wcześniej. Nie. Wstawałem coraz później. Teraz wybaczam sobie, ja wstaję bez budzika o godzinie 7:00, a nie muszę. Wstaję o godzinie 6:00 i idę do łazienek na spacer, a nie muszę. Ale sobie staram się wybaczać i właśnie być uważnym, że jak mówisz do siebie, jesteś głupi, nie nadajesz się, jak można tak sobie nie radzić w życiu, że nie wstajesz o tej. Powiedzieć, okej, wybaczam sobie, tak się dzisiaj zdarzyło. Różne rzeczy, naprawdę, nawet większego kalibru, bo to jest nie taki duży, ale od tego się zaczyna. Trudniej będzie wybaczyć sobie poważniejsze dla siebie przewinienia, ale nawet takie często są, że się spóźniło 5 minut gdzieś. Wybaczam sobie. Wybaczam, naprawdę sobie nie będę na siebie się źlić, krzyczeć na siebie. Bo my często w głowie krzyczymy, o ty głupi kuncwocie, nie będę przeklinał. Ciekawe, co jeszcze ludzie mówią na siebie. Oj, możemy naprawdę taką jadem walić w siebie, że to jest niesamowite. Bo ja miałem wrażenie, że jak będę właśnie, że jak odpuszczę sobie i nie będę winił siebie za te złe rzeczy, które popełniam, bo oczywiście, że je popełniam, jestem człowiekiem, każdy z nas jest człowiekiem i to jest normalne, że czasem się uleje, czasem coś się wydarzy. Ale im się bardziej wybacza sobie, tym się mniej ulewa. Przynajmniej ja tak dostrzegam po sobie, więc wybacz sobie, powiedz, jeżeli dzisiaj coś ci się nie udało, powiedz, wybaczam sobie. Zamknij oczy i powiedz, wybaczam sobie po prostu. Nie trzeba argumentu, wybaczam sobie. Na początku to będzie brzmiało dziwnie, ale z czasem zaczyna być takie bardziej naturalne. Okej, wybaczam sobie, nie muszę się za to winić, oskarżać. To wyzwala. Ja właśnie bałem się, że jak sobie na to pozwolę, to ja już w ogóle stracę ambicje i będę w ogóle nie będę wstawał, tylko będę leżał w łóżku. A wręcz przeciwnie. A to jest strach przed podrzuceniem swojej dawnej tożsamości. Wybaczmy sobie. Potem łatwiej jest wybaczać innym. Bo zobaczcie, jak wiele problemów w miłości dzieje się z tego, że my nie potrafimy wybaczyć. Nie mówię o zdradzie, znowu po raz kolejny. Choć finalnie dobrze jest to wybaczyć. A wybaczenie nie musi wiązać się z tym, że chcemy dalej z drugą osobą w jakikolwiek sposób mieć kontakt, bo to bardzo nas oczyszcza przede wszystkim, nie? Ja sobie takie wzbudzam rzeczy, że mówię, wybaczam nawet tym osobom, których, wiecie, nie wiem, nauczycielce w szkole, która się wyżywała w jakiś sposób na mnie, każąc mi, nie wiem, chodzić wokół sali, krzyczeć, śpiewać, bo nie znałem odpowiedzi na coś, a ja płakałem, nie? Miałem do niej wiele żalu, mimo że to, wiecie, wydarzyło się, jak ja miałem z 10 lat, 11, może 12. 20 ponad lat minęło. I wraca to czasami do mnie, jak do małego, wiecie. I to właśnie, o to jest, ojej, to jest ciekawe, bo ostatnio sobie, a propos właśnie tego wybaczania, ostatnio sobie siadłem na parapecie, zacząłem pisać w swoim magicznym pamiętniku. I tak piszę, cokolwiek piszę, piszę i w końcu coś mnie uderzyło, że zacząłem pisać, że w szkole czułem się nieakceptowany, niedoceniany i tak dalej, i tak dalej. Zaczęły mi łzy lecieć po twarzy, bo zaczęły jakieś flashbacki przebijać właśnie, czy to z takich sytuacji głównie nauczycieli, czy czasem rówieśników, ale też nie to, żebym ja najgorsze rzeczy tam przeżywał. Każdy z nas to, co przeżywał, może być mocne dla każdego co innego. I poczułem się znowu tym małym, wiecie, nie wiem, 10-letnim chłopakiem. I to jest świetne ćwiczenie w ogóle. Zacząłem pisać, ale kiedyś to ja zaczynałem się użalać. Boże, jakie to wszystko na mnie się wtedy uwzięli, teraz to na mnie wszystko się wybija. I teraz mam takie trudności w życiu, nie wiem, jestem nieśmiały, coś tam, użalałem się, nie? Obwiniałem jeszcze potem nauczycieli, ale i też siebie obwiniałem, że no mogłem być inny, coś jest, było zawsze ze mną nie tak i do dzisiaj jest ze mną coś nie tak, dlaczego nie mogłem być bardziej energetyczny, wygadany, odważny, jakiś przebojowy, jakiś taki sraki. Tak wiecie, taplałem się w tym, nie? A jest taka odwrotna rzecz, że zacząłem sobie teraz pisać, że wszystko, jakby wyobraziłem sobie, że jestem ja z przyszłości jako dziecko, nie? Jakiś swój obraz. Ja teraz jako już dorosły, trochę starszy człowiek, tak jakbym rozmawiał z tym małym chłopakiem, małym Piotrusiem, i mówił, wszystko jest okej. Dorośli też się mylą. Ta pani, że na ciebie krzyczy, nie ma żadnych podstaw. Nie zrobiłeś nic złego, bo faktycznie nie zrobiłem nic złego, że nie znałem odpowiedzi na jakieś pytanie. Nie było to podstawą, żeby się na mnie wyżywała. I mówię, piszę w tym dzienniku, kocham cię za to, jaki jesteś. Myśląc, że ja mówię do tego małego, nie? Siebie. Akceptuję cię takim, jakim jesteś. Wszystko z tobą jest w porządku, że jesteś cichy, że nie zawsze chcesz brać czynny udział w lekcji. I takie wszystkie wspierające rzeczy, jakby mówił rodzic do dziecka. I często nam w dzieciństwie tego brakuje. I to wewnętrzne dziecko wraca do nas potem w dorosłości, atakuje nas. I zacząłem pisać naprawdę takie rzeczy, że ja łzy mi leciały z radości takiej, że dzielę, akceptuję tego dzieciaka, a wcześniej go zawsze nienawidziłem w sobie. Że ja taki byłem, kurde, jakbym był innym dzieciakiem, to może by się na mnie nie uwzięli jacyś nauczyciele. Nie śmialiby się ze mnie, że nie wiem, jestem cichy czy jakiś tam, nie? Nie wmawialiby, że jestem nieśmiały i tym podobne. Nie mam na nich żalu, poczucia winy, już odpuściłem to, kiedyś miałem. A to tylko źle na mnie działało. Ja sobie płakałem tak naprawdę z jakiegoś rodzaju radości, że okej, potrafię się tym małym swoim dzieckiem, jak do mnie zapuka, zaopiekować i mogę do niego wracać i mówić mu dobre rzeczy, bo faktycznie nic złego wtedy nie robiłem przecież. Byłem dzieckiem. To nie moja wina, że coś się wydarzyło czasem. Że ktoś się na mnie uwziął. Czy nie było komu przytulić. I wyobrażam sobie, że przytulam i tak dalej. No mówię, że będę zawsze przy tobie i cię obronię. Takie rzeczy sobie pisałem. I to jest super ćwiczenie, żeby wyobrażać sobie w takich jakichś momentach, które do ciebie wracają, siebie. I uleczać te wewnętrzne dziecko. Opiekować się nim i wracać do niego. Bo my często przez to nie potrafimy w sobie poczuć miłości do innych, bo nie mamy jej od dziecka w sobie w jakimś sensie takim metaforycznym, nie wiem, i tam podobnym, nie? Bardzo jest to oczyszczające, mogą polecieć łzy, łzy są spoko, jeżeli właśnie szczególnie, że utarło się, że można płakać tylko ze smutku albo ewentualnie, nie wiem, z wzruszenia, ale nie może być to rodzaj radości, takiej miłości łzy, że otulasz siebie i płaczesz ze wzruszenia, bo po coś są łzy. Każdy z nas zasługuje na miłość i zaakceptowanie, ty też. Tylko trzeba w to sobie napełniać. Wybrać tę drogę i porzucać tą bez miłości. Najpierw napełnić siebie, żeby nie desperacko nie szukać. To jest cudowne wtedy, czuć w sobie jakąś radość i okej. mam się z czym podzielić, ja się chcę podzielić z drugą wspaniałą osobą, czymś wspaniałym, chcemy się nawzajem napełniać, przelewać z tego swojego źródełka, ale też i z innymi ludźmi, których napotyka się na swojej drodze, a my się zamykamy potem często i tak naprawdę zaczyna się jakieś kotłowanie relacyjne, które prowadzi do wyczerpania. Miłość. Niech zagości w twoim sercu i no, chciałem poetycko coś tu wymyślić, ale nic z tego nie wyszło. Ale może na tym polega poezja, że czasem to jest jedna fraza. Bo poezja to też jest przejaw jakiejś miłości. Także zacznij pisać też poezję dla siebie. Tak, także przytulam cię bardzo mocno takim wirtualnym przytulasem. I ja zalecam sobie posiedzieć w ciszy i posłuchać swoich myśli po tym odcinku, co się kłębi w głowie. Czy odrzucasz to, czy może myślisz, kurde, spróbuję sobie wzbudzić w sobie miłość? Miłość. Niech rośnie. Niech będzie w tobie. Dobrze brzmiało, jak niech moc będzie z tobą. No. Aż ciężko mi się dzisiaj zakończyć, ale tak, no. Piękne zakończenie, takie, o którym mówię, a nic nie powiedziałem. Także trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym odcinku banalnego podcastu. Do widzenia. Pa, pa. Jeszcze jesteś tutaj? No, a już mieliśmy się żegnać. Już, szybko. Proszę wyłączyć. No, tak do ciebie mówię. No wstań i wyłącz. No, dobra. To już pa.